Agrobiznes.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się o poranku, przed nami czwartek, 23 maja i kolejne wydanie Agrobiznesu. Zapraszamy jak zawsze do godziny 6, a co przygotowaliśmy? O tym w skrócie. Między innymi powiemy o bezpieczeństwie i dezynfekcji wody z indywidualnych ujęć.
Lepiej taki system dezynfekcji wody posiadać. Można okresowo dezynfekować wodę w studni, ale starczy ta dezynfekcja na kilka tygodni, można na tydzień, w zależności jaki jest napływ tych zanieczyszczeń do wody, do warstwy wodonośnej. Natomiast stała dezynfekcja, najtańszy sposób do warunków domowych, to jest wykorzystanie promienników lamp UVC, które mają właściwości biobójcze.
Będzie też o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Jeżeli chodzi o obrót, o gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, to są dwie formuły. Sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i dzierżawy. W ostatnich latach notuje się większe zainteresowanie dzierżawami.
A w ziołowym odcinku cyklu Na Zdrowie powiemy o roślinach leczniczych, które powszechnie uznawane są za chwasty. Tym razem będzie to pesz i mniszek. Więc o tym w dalszej części programu, a teraz sprawdzamy prognozę pogody. A tutaj letniego powiewu ciąg dalszy z temperaturami do 28 stopni. Dużo słońca, ale też i przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Pod koniec tygodnia już spokojnie i słonecznie i nadal letnie temperatury. To tak w skrócie, a oto szczegóły. Jak informują synoptycy, pogodę kształtuje Zatoka Niżowa, napływa ciepła masa powietrza polarnomorskiego. I tak w naszym regionie po ciepłej, ale burzowej nocy, dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach do 35 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 21 do 24, wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, a w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo lokalnie duże i zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 13 do 16, a wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Jutro w piątek podobnie jak dziś, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalnie możliwe burze. Ale jeszcze wyższa temperatura, maksymalnie od 26 do 28. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni podczas burz, porywy do 65 km na godzinę. W nocy z piątku na sobotę jeszcze niespokojnie, deszczowo i burzowo, możliwy grad, ale ciepło, temperatura minimalna od 13 do 16, a w sobotę na przemian słońce i chmury oraz lokalnie przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Temperatura maksymalna od 25 do 27. A co przyniosą kolejne doby? Już więcej spokoju w pogodzie. I tak noc z soboty na niedzielę, ciepło, ale bez opadów i burz, z temperaturą minimalną od 13 do 15 stopni. Słoneczna i letnia, zapowiada się także niedziela. W ciągu dnia letnie temperatury i aura na termometrach maksymalnie od 25 do 26. Podobnie zapowiada się początek przyszłego tygodnia z temperaturami do 28 stopni w ciągu dnia, nocami do 15. I jeszcze informacja dla alergików o pyleniu roślin. Dziś i jutro w dużym stopniu będą pylić trawy, w średnim dąb, pokrzywa, szczaf i brzoza, a w nieznacznym babka. Indywidualne ujęcie wody ma wiele korzyści, ale też i wiele zagrożeń. To rozwiązanie dla osób, które nie chcą ponosić opłat za usługi sieci wodociągowych lub też nie mają możliwości podłączenia się do zbiorowego ujęcia. Trzeba jednak pamiętać, że taka woda w ujęciach indywidualnych nie podlega obowiązkowej stałej kontroli i nikt jej nie bada, dlatego już na etapie projektowania ujęcia warto zadbać o analizę wody i stałą dezynfekcję podczas eksploatacji, mówi doktor inżynier Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej.
W wielu przypadkach woda spełnia kryteria przeznaczone do spożycia przez ludzi i nie należy nic z tą wodą robić, ale żeby być bezpiecznym od strony mikrobiologicznej, każde ujęcie indywidualne powinno posiadać system dezynfekcji wody. Wiele osób zapomina o tym, stwierdząc, że woda im smakuje, nic się nie dzieje, no to niech to wszystko działa tak, jak działa. Natomiast nigdy nie wiadomo, czy to niebezpieczeństwo skażenia mikrobiologicznego nie wystąpi. I żeby być bezpiecznym, lepiej taki system dezynfekcji wody posiadać. Można okresowo dezynfekować wodę w studni, ale starczy ta dezynfekcja na kilka tygodni, można na tydzień, w zależności jaki jest napływ tych zanieczyszczeń do wody, do warstwy wodonośnej. Natomiast stała dezynfekcja, najtańszy sposób do warunków domowych, to jest wykorzystanie promienników lamp UVC, które mają właściwości biobójcze. Żeby ta lampa pracowała długo i efektywnie, powinna być chroniona filtrem mechanicznym. Najczęściej są to tanie filtry osadowe, sznurkowe, siatkowe albo jakiś inny mechanizm, który zatrzymuje zawiesinę, która naturalnie i tak występuje w wodzie. My wodę, którą pijemy, nasza kranówka, ona jest już odfiltrowana z tych zawiesiny, więc my jej nie wyczuwamy, no chyba że jest jakieś zanieczyszczenie wewnątrz instalacji. Natomiast normalnie już na etapie uzdatniania, w dużych stacjach uzdatniania woda jest filtrowana. Natomiast taka woda naturalna z ujęcia może zawierać jakieś drobne fragmenty gruntu. My tego nawet nie będziemy wyczuwać, pijąc tej wody. To nie tak, że będziemy mieć piasek, chrzęszczący piasek między zębami, ale dla lampy jest to istotne, ponieważ na tych drobinkach rozprasza się promieniowanie, więc ta lampa wtedy efektywnie nie jest w stanie działać. Lampy niestety trzeba wymieniać i to zależy od producenta, jak często, ale to nie jest taki koszt, który naprawdę by rujnował budżet domowy, tak samo jak wymiana tych filtrów. Jest to proste i nieskomplikowane, nie trzeba do tego posiadać jakiejś specjalistycznej wiedzy. Jeśli chodzi o sam montaż tego systemu dezynfekcji wody, najczęściej wykonują to firmy, które wykonują też odwiert i montaż całego zestawu pompowego i zestawu hydroforowego dla takich ujęć indywidualnych, więc tu jest jeszcze takie kombo. My się już nie musimy martwić, że ktoś dodatkowy musi nam przyjechać i to zamontować.
A podczas eksploatacji własnego ujęcia warto też stosować specjalne filtry oczyszczające wodę. A teraz przed nami kolejny odcinek cyklu Na Zdrowie.
Na Zdrowie.
Ziołolecznictwo jest jedną z najstarszych znanych człowiekowi metod wspomagania organizmu, a rośliny zielarskie mają właściwości lecznicze. Wśród nich także te pospolicie uznawane za chwasty. Na przykład warte uwagi są pesz i jego kłącze oraz mniszek lekarski zwany dmuchawcem. Pesz uznawany jest za uciążliwy chwast, który rośnie na polach, łąkach czy w ogrodach. Nie należy go jednak zwalczać dzięki swoim właściwościom. Jest wykorzystywany w medycynie ludowej już od najdawniejszych czasów. Surowcem zielarskim jest jego kłącze.
Nawet taki pesz, chwast uporczywy, może okazać się bardzo pomocny we wzmacnianiu naszego organizmu.
Doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Cóż takiego zawiera kłącze peżu? No, wiemy, że jest ono dosyć grube, mocne, żółtawe. Ma nawet pewien smak, także kiedyś było takim uzupełnieniem diety na przednówku, kiedy już naprawdę nie było co jeść, to te kłącza peżu, można powiedzieć, ratowały życie. Ale zawiera tak dużo witaminy B i ma między innymi związek zwany inozytem, który obniża poziom cholesterolu, a także zapobiega stłuszczeniu wątroby, ułatwia przyswajanie węglowodanów, ma wiele innych różnych kwasów organicznych, związków białkowych, także soli mineralnych, a także łatwo przyswajalnej krzemionki, które to substancje poprawiają nasz metabolizm. Wyciągi z peżu, z kłączy peżu, tu podkreślę, mają działanie moczopędne, przeciwmiażdżycowe, chronią wątrobę, a także działają odtruwająco, a nawet przeciwgrzybicznie i żółciopędnie. Stąd też właśnie preparaty z peżu stosuje się przede wszystkim w infekcjach przewodu moczowego, w przypadku zapalenia pęcherza czy cewki moczowej, a także przy kamicy nerkowej, a nawet przy zapaleniu lub w przypadku przerostu gruczołu krokowego. Dalsze takie właściwości peżu związane są z takim dobroczynnym działaniem przede wszystkim na wątrobę, a więc wspomaganie w leczeniu żółtaczki, to obniżanie poziomu cholesterolu, tłuszczów, trójglicerydów we krwi. Stąd też jest to we współczesnej diecie, można powiedzieć, bardzo pożądane zioło, bardzo pożądany składnik diety.
Na zdrowie.
Mniszek lekarski jest bardzo pospolitą byliną z rodziny astrowatych. Swoje właściwości lecznicze zawdzięcza m.in. garbnikom, witaminom i minerałom, które zawiera. Normalizuje proces trawienia, działa przeciwwirusowo i wzmacnia układ odpornościowy.
Mniszek lekarski, popularnie czasami nazywany dmuchawcem, patrzymy na jego aspekt wczesnowiosenny, wtedy kiedy kwitnie. No właśnie ten wspaniały złoty kolor, rozwijają się koszyczki. Ten moment kwitnienia, intensywnego kwitnienia, nie jest długi. Warto go wykorzystać. skorzystać, zebrać jak największą ilość tych koszyczków i przyrządzić sobie z nich preparat. Jak to zrobić? No, zebrane koszyczki możemy zalać syropem cukrowym, odstawić na pewien czas, czasami trochę rozdrobnić, później po 2-3 tygodniach odcedzić i otrzymamy właśnie taki syrop mniszkowy. Jest to środek, który poprawia przemianę materii, a więc to, co chcemy często na wiosnę uzyskać, troszkę zrzucić wagi, poprawić swoją kondycję, poprawić swój nastrój. Mniszek poprawia pracę wątroby, ułatwia jej regenerację, ułatwia trawienie, wytwarzanie żółci również, obniża poziom cholesterolu i poziom cukru we krwi, a jednocześnie poprawiają apetyt, ułatwiają nam trawienie, działają moczopędnie, a więc może to być środek jakby odnawiający organizm, tak żebyśmy razem z tą wiosną mogli się odnawiać, odżywać. Mniszek pospolity to nazwa polska gatunku Taraxacum officinale, officinale, czyli raczej nawet byśmy powiedzieli taki lekarski, pospolity, bo u nas występuje często i nazywamy go czasami dmuchawcami, czasami mleczem, ale to nie są prawidłowe określenia. Łatwo pomylić tę roślinę z innymi gatunkami rosnącymi dziko, rosnącymi pospolicie. Jednak pamiętajmy, że mniszek jest to żółto kwitnąca roślina. Owszem, ma sok mleczny, bo to jest typowa cecha tego rodzaju, czy nawet tej rodziny. Kwitnie na żółto właśnie na początku maja. Obficie ma charakterystyczne liście, takie lancetowate, wcinane. Trudno go pomylić z innym gatunkiem pod warunkiem, że zwróci się uwagę na jego wygląd. A w zasadzie tylko ten gatunek ma działania lecznicze, inne dmuchawce, inne mlecze działania leczniczego nie mają. Warto zwrócić uwagę, czasami nawet spojrzeć w książce, w encyklopedii, żeby dobrze go rozpoznać, jeżeli nie jest dla nas znany.
Warto więc sięgać po rośliny zielarskie, by wspomagać nasz organizm, ale pamiętajmy, że zioła należy spożywać z umiarem, zwłaszcza jeżeli są używane w celach leczniczych. Najlepiej ich działanie i dawkowanie skonsultować z lekarzem.
Na zdrowie. Agrobiznes.
Producenci rolni chętnie korzystają z pomocy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To agencja wykonawcza podlegająca Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej misją jest wdrażanie instrumentów wsparcia aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich na rzecz polskich rolników i innych podmiotów funkcjonujących w sektorze rolno-żywnościowym, mówi dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie Stanisław Żmijan.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał z połączenia dwóch agencji, Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. I w zakresie tych dwóch agencji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje bardzo ważne zadania. Z jednej strony w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi, a z drugiej strony w zakresie rynku rolnego. Jeżeli chodzi o obrót, o gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, to są dwie formuły: sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i dzierżawy. W ostatnich latach notuje się większe zainteresowanie dzierżawami, bo dzisiaj cena gruntów rolnych jest po prostu bardzo wysoka, więc potencjalni dzierżawcy wolą wydzierżawić i wnosić niższe opłaty w ratach, a przeznaczać środki ewentualnie na inwestycje. To jest jedna kwestia, a druga kwestia to nadzór nad obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. O co tutaj chodzi? A mianowicie o to, żeby grunty rolne, ziemia rolna, mówiąc popularnie, była przeznaczona do produkcji żywności, czyli do uprawy roślin i hodowli zwierząt, do produkcji żywności.
I tutaj ośrodki terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa korzystają z instytucji prawa pierwokupu.
Czyli jeżeli dwóch właścicieli domawia się, no bo własność jest własnością, jest twardym, świętym prawem, tak to wszyscy wiemy, umawiają się, że jeden chce zbyć, drugi chce kupić. Oczywiście idą do notariusza i zawierają akt notarialny, ale notariusz jest zobowiązany po informowaniu o tym fakcie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
I taka transakcja podlega analizie.
I wtedy my analizujemy, czy rzeczywiście ta transakcja zaszła zgodnie z oczekiwaniem, czyli ten, kto nabył, chce prowadzić gospodarstwo rolne, czyli uprawiać albo hodować, czyli produkować żywność, czy do innych celów, bo w ostatnich latach no także mamy tendencję, gdyby nie te ograniczenia, do lokaty, do kupna gruntów rolnych jako lokaty kapitału. Więc ponieważ rzeczywiście ziemia rolna, grunty rolne stanowią dużą wartość, najkrócej rzecz ujmując. Więc my analizujemy, badamy i jeżeli tutaj rzeczywiście transakcja dokonana została zgodnie z prawem pod ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i o ustroju rolnym określają warunki, jakie warunki trzeba spełniać, żeby można nabyć grunty rolne. Więc wtedy albo korzysta KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu, czyli wypłaca tyle, ile strony się umówiły, ale kupuje i nie po to kupuje, żeby chełpić się tym, że powiększa powierzchnię gruntów, tylko po to, żeby zaraz ogłosić przetarg nieograniczony i udostępnia rolnikom do ewentualnego kupna.
W ramach gospodarowania nieruchomościami rolnymi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma także uprawnienia do nieodpłatnego przekazywania gruntów samorządom na cele społeczne.
Taki najbliższy przykład to gmina Niemce na gruntach, które otrzymała z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z oddziału terenowego w Lublinie, wybudowała przepiękny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy i plac zabaw dla dzieci, boisko i tak dalej. Także takie działania też prowadzimy. Powiem więcej, z tej możliwości mogą korzystać organizacje pozarządowe, czyli tak zwanego trzeciego sektora także, ale oczywiście trzeba przedłożyć, dobrze umotywować projekt, który będzie służył do wypełniania określonych zadań społecznych.
Czyli można się zgłosić, można bezpłatnie otrzymać, ale musi być konkretny cel.
Tak jest, konkretny cel. Oczywiście my podpisując decyzję stawiamy określone warunki i oczywiście te działania podlegają później przez nas kontroli, czyli egzekwujemy do momentu, kiedy cel nie zostanie osiągnięty, czyli wybudowany, czyli zorganizowany i tak dalej, i tak dalej.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa także wspiera działalność rolniczą i prowadzi działania w zakresie społecznym na obszarach wiejskich. To m.in. program dla szkół, w tym dostarczanie owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych dla dzieci, aby wzbogacić codzienną dietę żywieniową uczniów. W programie udział biorą lokalni dostawcy, producenci żywności, dla których jest to też dodatkowa forma zbytu. Szczegóły na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na portalu rządowym gov.pl. I tak kończymy dzisiejszy program. Kolejne wydania Agrobiznesu jutro rano. A dziś za uwagę dziękuję Piotr Wierzchoń, który program zrealizował, oraz Małgorzata Maksim. Miłego dnia i do usłyszenia jutro o 5:30.
Agrobiznes.